Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Sebastian Divox Mazyk. Witam w pierwszej odsłonie cotygodniowej serii na kanale Fairplay Polska pod tytułem Co w e-sporcie piszczy? W dniu dzisiejszym jest ze mną założyciel i właściciel organizacji Dawid Mrachacz. Witam cię, Dawidzie.
Witam serdecznie.
Jak tam wieczór mija? Przygotowany na transmisję oraz na drobny, malutki wywiadzik?
Nawet dobrze, powiem ci. Udało się małego uspać.
No to w takim razie bardzo się cieszę. Tak więc może zacznijmy od pierwszego tematu na dzisiejszą transmisję. To jest podsumowanie ostatnich dwóch dni turnieju eSport Liga, w którym jesteście współorganizatorem. Przyznasz, że początek był tutaj bardzo ciekawy, bardzo obiecujący oraz bardzo ekscytujący.
No, było kilka niespodzianek, że zaskoczyły mnie niektóre spotkania. No, głównie faworyci przegrywali, jak zauważyłem.
No właśnie, chociażby tutaj najprostszy pierwszy przykład z brzegu, gdzie skazywana na pożarcie ekipa Ferox dzielnie stawiała czoła swoim przeciwnikom wyżej notowanym, Trigen GG, którzy no dosyć lekko podeszli do tego meczu, no i ostatecznie to gracze właśnie Ferox po dogrywce wygrali 19-15. No bo tutaj bardzo ambitna gra, przyznasz, była gracz Ferox.
Znaczy, no, podeszli do tego profesjonalnie. Nie tak przeciwnicy, którzy zlekceważyli to spotkanie, no i sami sobie winni. 3-4 rundy spokojnie mogli wygrać, po prostu je oddali. Co nie ukrywa, że przeciwnicy pokazali po prostu klasę, grając jak gracze z najwyższej półki, prawda?
Oczywiście, no tutaj chociażby fakt, że drugi mecz swój, tak, również wygrali. Tam walczyli z ekipą Eridian Esports i tutaj już była no naprawdę bardzo dobra gra w dalszym ciągu ekipy Ferox, szczególnie Karima, który no, popisywał się świetnymi akcjami w obu spotkaniach. No może jeszcze...
Tego spotkania nie widziałem, oprócz tego, że tylko słyszałem powtórki oraz komentarze niektórych osób. Ale szczerze to akurat tak mówię, no jakbym miał postawić na mecze, to chyba bym przegrał wszystkie kupony.
No przyznam ci się, że również byłem zaskoczony, więc może tak, pokrótce, eSport League, mamy już szósty sezon edycji tego turnieju, tutaj do współpracy włączyła się organizacja Fairplay Polska, która zapewnia otoczkę oraz całą transmisję medialną, również wsparcia technicznego udzielaną tutaj ekipa Pro Games TV. Może pokrótce przedstawmy sobie, jak wyglądały wyniki pierwszej rundzie. Tutaj pierwsze spotkanie, które miało być komentowane, były ekipy Nodger oraz Gavlo and Friends. No i tutaj niestety przykra niespodzianka, ponieważ ekipa Nodger oddała swój mecz walkoverem, więc musieliśmy przenieść transmisję na spotkanie pomiędzy Flash on Face oraz Moj Gaming. No i to był mecz pełen emocji już na starcie turnieju. Pamiętasz prawdopodobnie, tutaj były rozgrywane dogrywki nawet. Ostateczny wynik 22-19 dla formacji Flash on Face. No przyznam ci szczerze, że już na samym starcie tego turnieju nie spodziewałem się tak ambitnego starcia, tak wielkiej walki oraz takich zwrotów akcji.
Szczerze, to jak oglądałem to spotkanie, bo tak mocno wyrównane, że obstawiałem, że skończymy akurat tylko tym spotkaniem, żeby nie trwało co najmniej 3 godziny.
No, również. Po tym meczu mieliśmy około 30 minut opóźnienia, tak na dobrą sprawę, w każdym kolejnym meczu. No, nie ma co się dziwić. Dogrywki naprawdę zrobiły swoje. Kolejnym spotkaniem, które komentowaliśmy, było starcie ekipy Kasia Siada oraz Team Paziki. No i tutaj ci pierwsi na mapie Dyniuk pokazali swoją wyższość, wygrywając 16-10. Kolejnym spotkaniem, które widzieliśmy, był właśnie wspomniany już przeze mnie wcześniej starcie Trigen GG oraz Ferox. No i tutaj rozmawialiśmy. Bardzo kontrowersyjne podejście do tego meczu ekipy Trigen, którzy no bardzo lekko, bardzo lekceważąco podeszli do tego starcia, tłumacząc się, że w turniej eSport Ligi to dla nich taki trochę drugorzędny turniej, tak przynajmniej wspominał CEO całej organizacji Trigen GG, którzy no, wcześniej rozgrywali właśnie jakiś turniej, który był dla nich ważniejszy. Koniec końców, zasłużenie, ekipa Ferox wygrywa również po dogrywce 19-15 i tutaj należą się ekipie wielkie brawa. Drużynie Ferox oczywiście, przyznasz.
No tu się zgodzę, ale akurat tutaj TJGG po prostu popełniło taki błąd, jaki popełnia
Nowicjusz.
wiele drużyn
Nawet.
dość topowych. No, zaraz mi się powtarzać. Tutaj akurat popełnili błąd tak, jak popełniały niektóre organizacje, które też jechały na turnieje LANowe czy online, które powinny sobie wyjąć spacerek. Ale nagle robił niespodzianka. No, przegrywali pierwszy mecz, drugi mecz i do domciu, prawda? Gdzie tutaj akurat to jest w sposób prosta zasada zwykłego sportu również. Zlekceważyć przeciwnika, to może coś ładnie po dupie, no.
Oczywiście, no i tutaj wielkie brawa oraz słowa uznania należą się formacji Ferox. Ostatnim meczem, który pokazywaliśmy w pierwszej rundzie, był osobiście mi bardzo dla mnie bardzo sentymentalny mecz pomiędzy ekipą Team Nolf Gold, w której występowałem jako gracz, oraz Paniki Gaming, który oficjalnie jestem streamerem. No i tutaj na mapie DDS2 to gracze Nolf zwyciężyli wynikiem 16-10, chociaż przyznam się szczerze, że tutaj również było zaskoczenie. Bardziej spodziewałem się, że to Panika Gaming wygra, no ale tam niestety występowało dwóch stand-inów, co no myślę na pewno jakoś też przełożyło się na wynik, ale nie ma co tutaj odbierać laurów. Team Nolf w takiej sytuacji poradziło sobie naprawdę dobrze. 16-10.
No tutaj akurat Panika wybrała sobie dobrą mapę. Nie ukrywałem, że The Dust to jest mapa, to nie Mirek jeszcze, to są mapy, gdzie liczy się bardziej skill niż sama taktyka. Dlatego grając ze stand-inem trochę zniwelujesz tą stratę. No ale mimo wszystko widać brakowało im czegoś, brakowało troszkę tego aima i trochę po prostu zwykłego szczęścia, żeby tutaj utrzymać tempo w tym meczu, prawda?
Dokładnie, no i tutaj właśnie tak jak wspominałem, dwóch stand-inów, oczywiście to byli bardzo dobrzy gracze, ale wiadomo, że z grania nie da się zawsze przełożyć na skilla. W kolejnym dniu mieliśmy spotkania drużyn z bilansem z jedną wygraną oraz oczywiście drużyn, które miały jedną porażkę na swoim koncie. I tutaj oglądaliśmy przede wszystkim na początku starcia ekipy Kasia Siada, którzy zwyciężyli z Team Paziki na mapie The Nuke oraz właśnie wspomnianego przed chwilą przeze mnie Teamu North Gold. Przypomnę, że w pierwszym dniu występowali oni pod nazwą Team Nolf Season. Później zdecydowali się na zmianę jako Gold, tak więc jest już oficjalna informacja, że ten skład będzie dłużej występował pod banderą Teamu Nolf. No i tutaj na mapie Devertigo zwyciężyła właśnie ekipa Kasia Siada. Więc tutaj delikatne, moim zdaniem, też zaskoczenie, chociaż nie do końca, ponieważ jej na ostatnim turnieju gracze Team Nolf również walczyli na Vertigo, no i tam ponieśli bardzo sromotną porażkę w walce o wejście do finału. Myślałem, że wyciągną jakieś wnioski z tego. Okazało się ostatecznie, że nie. No i tutaj pewnie również ulegli swoim przeciwnikom. Następnym starciem, które mieliśmy okazję oglądać, był właśnie wcześniej wspomniany Ferox, walczący ze swoimi przeciwnikami ekipą Eridian Esports. No i tutaj gracze Ferox również odnieśli zwycięstwo, no i zakończyli drugi dzień rozgrywek z bilansem dwóch zwycięstw. I ostatnie dwa starcia, które mieliśmy do obejrzenia, były Team Paziki z Paniką. Tutaj ostatecznie Panika Gaming osiągnęła korzystny dla siebie rezultat. No i jeszcze o 19 mieliśmy starcie pomiędzy ekipą Noku oraz Rift Army. I to ci pierwsi odnieśli zwycięstwo. No, również był bardzo emocjonujący dzień, również wiele ciekawych akcji. Tutaj, Dawidzie, jeśli dobrze pamiętam, wbiłeś dopiero na ostatni mecz, to były Team Paziki z Paniką, dobrze pamiętam.
Tak, tak, akurat wbiłem na drugą połówkę tego spotkania.
I jak oceniasz po tym, co zobaczyłeś, cały mecz?
Powiem ci tak, ciężko tak jak biłem na to spotkanie, ciężko mi tak ocenić. Tutaj bardziej skupiłem się na tym, żeby ocenić pewne inne kwestie. Więc tak co bardzo nie mam co tutaj do powiedzenia akurat ten mecz, to muszę wybaczyć.
Oczywiście, zachęcamy do odwiedzenia sekcji wideo na kanale, gdzie będziecie mogli obejrzeć powtórkę z obu dni. Zobaczycie wszystkie mecze, transmisja była ciągła, tak więc oczywiście gorąco, gorąco zachęcamy. Kolejne spotkania, które będziecie mogli obejrzeć w ramach eSport League już w najbliższy piątek, również odbędą się spotkania na kanale Fair Play Polska. Gorąco, gorąco zachęcamy. Może przejdźmy do kolejnego tematu, Dawidzie. Tutaj już 14 października, z tego co wiem, rozpoczyna się współpraca z organizacją Viribus. No i 14 października rozpoczyna się turniej organizowany online przez nich. 16 drużyn powalczy tutaj o zwycięstwo w tym turnieju. 4 grupy, z każdej wyjdą tylko dwie drużyny. Jak oceniasz początkową współpracę z organizacją Viribus oraz jak ogólnie są na razie na jakim etapie są przygotowywania?
Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o współpracę z Viribus, na razie wszystko się układa bardzo dobrze. Dotrzymujemy terminów, przygotowania są obecnie na poziomie graficznym. No i oczywiście u Ciebie tutaj też będzie przygotowany, będziesz rozkręcony. Z piątku do niedzieli będziesz komentować jeden turniej, z poniedziałek znowu wskakuje Ci kolejny.
Kolejny.
To jest taki pełny maraton, prawda? Więc szanuj głos. Masz cały tydzień na to. A jeżeli chodzi o tę współpracę, no na razie się układa bardzo dobrze, mam nadzieję, że tak będzie dalej to wyglądało. Szykujemy nawet kilka niespodzianek co do tego turnieju. Przez to, że to będzie już drugi podrząd, który komentujemy, i również możliwe są pewne nagrody podczas tego turnieju, więc wyczekujcie.
O proszę, jest szansa na uchylenie jakiegoś rąbka tajemnicy?
Powiem Ci, że na razie nie.
Okej.
Niespodzianka to niespodzianka, prawda?
No oczywiście, no ale tutaj Viribus, no również sam ten turniej zapowiada się dosyć interesująco. Tutaj będzie trwał on praktycznie do końca miesiąca. Zresztą tak samo finał eSport Ligi odbędzie się 20 października. Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o właśnie, tak jak przed chwilą mówiłeś, najbliższy terminarz na turnieje, naprawdę bardzo napięty.
Oj, napracujemy się wszyscy.
Jakieś najbliższe plany oprócz tych dwóch turniejów organizacja posiada? Może nadmienisz coś, dodasz jakieś coś od siebie, jeśli chodzi o fair play, jakieś delikatnie najbliższe plany oraz w jakim kierunku sama organizacja pożąda.
Myślę na pewnym lanie, prawda? Ale to tak jest, też na razie jeszcze nic nieoficjalnego tutaj, to też wyczekujcie. Planujemy zbudować też pewien portal, który dość mocno nadwyręży nasz budżet, również zabierze nam sporo czasu. Ale co tutaj mogę więcej powiedzieć? No, planujemy dość spore zmiany związane ze sportem, nie tylko z samymi meczami, turniejami, transmisją, tylko również z podejściem graczy. Więc jeżeli ktoś jest na przykład zainteresowany również współpracą z Fairplayem, i też są go warsztaty, czy jakieś zdobywanie innego doświadczenia, czy pomoc w ogóle w wykorzenianiu toksyczności przede wszystkim ze sportu, to serdecznie zapraszamy.
No a przyznam szczerze, że jeśli chodzi o poziom właśnie toksyczności lub też po prostu podejścia do swoich przeciwników lekceważąco, no mieliśmy już przykład nawet we Sportlize. Jest to naprawdę nagminne, jeśli chodzi o polską scenę, nawet nie tylko o polską scenę, po prostu o podejście graczy CSGO, jak i również wielu gier topowych, multiplayerowych.
Tak. Gracze przede wszystkim, gracze, kibice zapominają o pewnej jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli e-sport ma być typowym sportem, to powinno się patrzeć na to z tej strony, że to jest rywalizacja. Co jest najważniejsze w rywalizacji? Nie same wygrywanie, ale również szacunek do przeciwnika. I o tym zapominają ludzie nie tylko w e-sporcie, też w normalnym sporcie, ale e-sport jest zbyt jeszcze młody, zbyt chaotyczny, by o tym pamiętać. Więc może najpierw zacznijmy szanować przeciwnika i z ludźmi, z którymi sami gramy, a dopiero potem zacznijmy tutaj wymagać od samego e-sportu, żeby coś nam dało.
Dokładnie. No, słusznie tutaj zauważyłeś, że jakim szacunkiem obdarowujemy innych, taki sam szacunek koniec końców do nas wraca. Czy uważasz, że to może w tym jest problem, że największe jakieś firmy międzynarodowe nie chcą wchodzić w e-sport na polskiej scenie?
Tak, tutaj akurat jest ten problem, że wiele organizacji po prostu działa na zasadzie chcemy dostać, a nic nie dać z siebie, więc dlatego firmy często rezygnują często rezygnują ze współpracy z tego względu, że dla nich po prostu to nieopłacalne. Obecnie firmom w Polsce opłaca się bardziej współpracować ze streamerami, czyli tego typu osobami, niż z całymi organizacjami, ponieważ no, bardziej to dla nich korzystne, więcej z tego wyciągną, wkładając mniejszy budżet, prawda? Przede wszystkim organizacje mają jeden poważny problem: zbyt częste zmiany. Jedna, dwie, trzy porażki i od razu zmienia się cały skład. Według mnie to jest największy błąd. Czasami lepiej dłużej poczekać i zobaczyć, co z tego będzie. To jest właśnie według mnie największa bolączka polskiego e-sportu, że jedziesz na jeden turniej, wygrywa się go, tutaj współpraca z firmami, a nagle ci wskakuje to, że dwóch graczy wymieniamy na kogoś lepszego, mimo że na przykład drużyna dobrze gra, albo po prostu miała chwilową czkawkę, prawda?
Zgadza się. Wydaje ci się, że to jest bardziej presja organizacji, która wywiera na graczach potrzebę zmiany, czy może to zawodnicy po jakimś krótkim okresie niepowodzeń naciskają na organizację, żeby doszło jakieś zmiany w składzie?
Znaczy, problem leży po wszystkich stronach. Przede wszystkim gracze powinni podchodzić do tego bardziej profesjonalnie. Jeżeli nie wychodzi gra, to nie znaczy, że zaraz musimy się rzucać, my chcemy zmian. To tak jakby w piłce nożnej nie wychodzi i nagle piłkarze żądają od trenera, my chcemy tego wyrzucić, tego chcemy, żeby przyszedł do nas. Nie, to decyduje trener. W tym wypadku organizacje sportowe decyduje menadżer lub trener, w zależności kto jest. Jest jedna osoba, która za to odpowiada i ona tym rządzi. Jeżeli uzna, że jakaś zmiana jest potrzebna, zmienia. Jeżeli jest potrzebna rozmowa z daną osobą, rozmawia. Przede wszystkim w drużynach jest bardzo dużo ludzi toksycznych. Ludzie, niektórzy z bardzo dobrym skillem, z bardzo dobrymi możliwościami, są czasami mega toksyczni. Sam to odczułem prowadząc organizację sportową, że można przegrać wygrany mecz przez podejście takiej właśnie jednej osoby. Mimo że drużyna się składa z 5 osób, jedna osoba może ci zniszczyć wszystko. I można przegrać naprawdę wygrany mecz. Widzieliśmy to w eSports League, widać to w różnych turniejach. Dlaczego czasami po prostu niektóre topowe drużyny potrafią wygrywać, czy potrafią wygrywać Bóg wie jakie turnieje, nagle padną jakiś mały turniej i nagle przegrywają. I potem to się ciągnie, 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 ponieważ zaczynają się robić spiny w drużynach i nikt tego nie rozładowuje. Za to odpowiada organizacja też, która ma po prostu rozładować jakoś, nie wiem, dać chłopakom odsapnąć, wysłać ich na wakacje, a nie ciągle wysyłanie jeden, drugi, trzeci, dziesiąty turniej. Zmęczenie robi swoje. Dlatego według mnie winne są wszystkie strony. Powinno to wyglądać trochę bardziej profesjonalnie.
No dokładnie, tutaj nadmieniłeś, że jest takie ciśnienie, że cały czas naciskanie jak największa ilość gier. No przyznać się, że tutaj takim naprawdę dobrym przykładem byłoby to, co stało się z ekipą AGO Esports. W swoim czasie oni tutaj zaczęli się wybijać na polskiej scenie, byli nawet, no wydaje mi się, w top 3 polskiego Counter-Strike'a. Tylko że fakt, że oni ciągle praktycznie non-stop występowali na jakichś turniejach, ten grafik mieli naprawdę bardzo napięty. Skończył się tak, że teraz o AGO naprawdę nie słychać aż tak dużo.
Co do AGO, tutaj akurat powiedziałbym, że jest jeden pewien problem w postaci tego, że jest ciśnienie nie tylko na same turnieje, ale również ciśnienie na materiały pewnie reklamowe, przez to, że mają dużo sporo sponsorów i są duże od nich wymagania. Co tu jeszcze możemy o AGO powiedzieć? No, oni byli nawet najlepsi w kraju, jeżeli chodzi o w rankingu HAL TV przez pewien czas, z tego
Zgadza
co
się.
dobrze pamiętam. To było bodajże w zeszłym roku. Wiem, że przebili wtedy Virtus Pro, które było w mega dołku. Troszeczkę z niego wyszli, zobaczymy jak to dalej się potoczy. Ale z AGO jest właśnie problem, że jest właśnie za duże ciśnienie z góry i władowali w nich potężne pieniądze, które się najprawdopodobniej nie zwrócą na wynikach.
No to na pewno problem. Wiem, że organizacje, no wiadomo, niosą ze sobą, wnosi ze sobą jakiś budżet, więc chcą też te pieniądze generować. Co nigdy nie działa tak, że dadzą pieniądze i koniec końców i tak to się dla nich nie zwróci. Wiadomo, że to jest tak na dobrą sprawę firma, przedsiębiorcy, biznesmeni, więc myślą tutaj również o obrotach, tak samo w jedną stronę, jak i w drugą.
Znaczy, to nie chodzi o same obroty finansowe, to również chodzi o obroty marketingowe czy obroty wyników, prawda? Czym lepsze wyniki, to też mi się zwraca. To nie musi przekłada się w tym momencie inaczej troszeczkę, jeżeli chodzi o prowadzenie organizacji. Nie zarabia się na nagrodach z turniejów. Zarabia się przede wszystkim na sponsorach. Organizacje na tym zarabiają, więc bazują na jak największej liczbie zwycięstw.
Jasne, oczywiście, rozumiem. No, ja nie jestem mega biegły w tych sprawach, tak więc to tutaj zdecydowanie Twoja ocena jest dla mnie o wiele bardziej znacząca. Pomińmy może już sprawę AGO i ogólnie sportu. Widziałem, że organizacja Fair Play oficjalnie ogłosiła duet komentatorski mojej skromnej osoby oraz mojego kolegi, duo partnera, analityka Macieja Mazura. Jak na wstarcie oceniacie współpracę z dwójką tych komentatorów, moją oraz Macieja?
Czy osobiście ja się z tego powodu bardzo cieszę i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się całkowicie rozwijała, szczególnie, że możliwe, że niedługo pojawicie się razem nie tylko na LAN-ie, ale również na jednej dużej topowej imprezie, która się odbywa za 2 tygodnie. Jak ktoś wie, to niech napisze potem na pewno pod filmikiem w komentarzach, o jaką imprezę chodzi, czy się domyślacie.
Okej, okay, no tutaj nie będziemy na pewno jakoś mega wybiegać w przyszłość oraz zdradzać zbyt wiele. No od siebie powiem, że również bardzo się cieszę z nawiązania tej współpracy. Wiele sobie po niej spodziewam. Dziękuję za zaufanie przede wszystkim. No i tutaj na pewno z każdym nie będę dawał z siebie jak najwięcej. No dobrze, to może przejdźmy do już takich tematów bardziej luźnych, bardziej na scenę. Może powiedzmy nawet krajową. Tutaj mamy projekt Centrum Esportu oraz Gamingu w Poznaniu. Planowana jest inwestycja, na którą budżet zakładany jest aż 1,5 miliona złotych. Miałaby się ona, tak jak przed chwilką wspomniałem, pojawić w Poznaniu. Ma przede wszystkim zakładać prowadzenie treningów zawodników dowolnego sportu, organizację rozgrywek wewnętrznych, strefy kibica, prowadzić szkolenia dla sportowców. Co sądzisz ogólnie o takim przedsięwzięciu? Jak ono może wpłynąć ogólnie na postrzeganie e-sportu na może po prostu na polskim podwórku, na cały kraj? Czy to może być taki kolejna cegiełka, żeby ten e-sport w Polsce był jeszcze bardziej popularny?
A czy coś podobnego bodajże robił Kingwin w Warszawie? Nie wiem, na jakim tam jest w ogóle etapie. Takie coś jest potrzebne, na to jest na pewno. To są dobre inwestycje. Bardziej bym się martwił o to, kto będzie tym zarządzać, kto będzie za to odpowiedzialny, jakie będzie ciśnienie na tej osobie, z której strony. Jeżeli zajmie się tym osoba, która się zna na ekonomii i wie mniej więcej, jak działa e-sport, to bardzo fajnie, ale to są podstawa, to są właśnie te dwie rzeczy. Jeżeli zajmie się tym osoba, która nie wiem, siedzi tylko w jednej z tej branż, to może być tak dość poważny problem. Wszystko zależy od tego, jakie będą wyniki finansowe, bo nie ukrywam, jak ktoś ładuje 1,5 miliona, to chce, żeby było z tego jakieś pewne rodzaje korzyści. Kolejną rzeczą jest to.
Witam Artura.
No, Artur się przebudził, też musi też swoje powiedzieć. W końcu to może on będzie z tego musiał korzystać kiedyś. Albo z naszego będzie korzystał. Ale wracając do tego tematu, to też zależy, jak to właśnie będzie zarządzane pod względem, kto będzie tam zapraszany, jak to będzie tam wyglądało, bo większość takich miejsc to zwykle się zaprasza tych najbardziej znanych, ci, którzy się najlepiej rozwijają. Nie zaprasza się nowe osoby, które mogą dużo wnieść. Tak samo, kto będzie prowadzić warsztaty, prawda?
Oczywiście. No wiem doskonale, że takie przedsięwzięcie jest tutaj spowodowane oraz potencjalnymi odbiorcami będą po prostu miłośnicy gier komputerowych, tak? No ale umówmy się, że na takich po prostu zwykłych miłośnikach, którzy przyjdą sobie trochę pograć, nie da się utrzymać tak ogromnego przedsięwzięcia, które już na samym starcie pochłania przewidywany budżet, tak jak wspomniałem, 1,5 miliona złotych.
Problemem też jest to, że większość takich projektów w Polsce upada bardzo szybko, ponieważ tak mówię, zajmują się to osoby nieodpowiedzialne. Prostym przykładem mamy projekt Legion zorganizowany przez Lenovo. Tam są utopione potężne pieniądze w drużynę, nie wiem, drużyna przestała w ogóle istnieć. To też był prosty przykład wysłania ich na słabiutki LAN, gdzie przegrali pierwszy mecz na Akademię i to bardzo wysoko. Jest wiele takich typu rzeczy. Tak samo taki ma problem Gaming House GKS-u Tychy. Zbudowali bardzo ładny Gaming House, wiem, bo osobiście go widziałem na stadionie. Możliwości potężne. Naprawdę szacun za to wszystko, ale widać ewidentnie, że mają problem z organizacją drużyny i z prowadzeniem tego Gaming House'u. pojawiały się tam dobre drużyny, bo wiem, że tam byli też mistrz Virtusi. Chyba była włożona nawet pompa. Ale to jest fakt faktem, nie są do końca wykorzystywane te możliwości tego Game Passu, zwłaszcza, że jest całe wsparcie od klubu piłkarskiego Giechia Stychy, przez to na pewno od miasta. I jest możliwość rozwijania tego. Nawet w ostatnim czasie dali informację, że poszukują teamu, który no, poszukiwany jest tak troszeczkę w amatorski sposób, tak, typu, tak jak jest opisane, że jakby typowi kumple by się zebrali, chcą zrobić drużynę. Ale z drugiej strony to jest też szansa, by pojawiły się nowe twarze we sporcie. Wszystko ma dwie strony, prawda? Zobaczymy, jak to będzie w tym wypadku wyglądało. Mam nadzieję, że to się rozwinie w dobrym kierunku, bo takie inicjatywy są właśnie potrzebne, że nie jest ładowany potężny pieniądz w duże organizacje, a czyli w dobre drużyny, tylko szuka się po prostu nowych twarzy. Jest to spore ryzyko, ale czasami jest opłacalne.
Dokładnie, ten e-sport w Polsce rośnie tak na dobrą sprawę z każdym dniem, z każdym miesiącem coraz bardziej. No tutaj chociażby przy tym projekcie, uzasadnieniem realizacji projektu jest fakt, że e-sport oraz gry komputerowe są najpopularniejszymi rozgrywkami młodych ludzi w wieku 15 do 24 lat. No przyznam, że no tutaj próg no taki typowo aktualnie bardzo młodzieżowy i to się sprawdza. Wielu młodych progamerów, którzy pojawiają się nawet na tej scenie międzynarodowej, to są bardzo młodzi gracze, więc gdzieś musieli stawiać te pierwsze kroki. Przypomina mi to trochę takie jeszcze stare kafejki internetowe. Taki projekt, taki zamysł. No, wydaje mi się jak najbardziej w porządku, tylko tak jak wspomniałeś, żeby to wszystko było realizowane z głową i przed osobę, która będzie się znała na biznesie oraz wiedziała, o co tak na dobrą sprawę wchodzi we sporcie.
No dokładnie, to akurat, jeżeli mówisz o tych kafejkach, no to akurat się te najlepsze czasy wspomniały. Fakt faktem, to jest obecnie najbardziej popularna rozrywka wśród młodych ludzi. Dobrze i źle. Cieszę się, że e-sport się rozwija, tylko żeby ludzie też nie zapominali o ruchu, bo to jest też największy problem właśnie i zauważyłem, że też bardzo dużo organizacji takich topowych, światowych próbuje pokazywać ludziom, że ich gracze są aktywni fizycznie. Bardzo dobrze, no kurczę, no daleko nie trzeba szukać, choćby Jarosław Pasza Jarzębkowski, to przecież no, wiadomo, jak on wygląda.
Wiadomo.
Było wiele osób, które po prostu też uprawiały sport lub uprawiają dalej sport. Topowe organizacje mają również swoich dietetyków, mają swoich trenerów, chodzą gracze na siłownię. No, tutaj akurat zaczyna to inaczej wyglądać. Kiedyś pamiętałem, jak wyglądali gracze. To byli trochę lekko tacy przyciele, albo po prostu tacy ludzie no, wyglądający no, nieciekawie. Obecnie to zaczyna wyglądać coraz lepiej. Widać po prostu, że poszli w tym kierunku, że w zdrowym ciele zdrowy duch. I wiadomo, czym lepiej się czuje organizm, tym lepiej też się spisuje na arenie elektronicznej, prawda? Więc tutaj akurat według mnie jedno z drugim idzie, dlatego ludzie nie powinni też, powinni też pamiętać, że jeżeli siedzą przed komputerem, są być prograczami, troszeczkę choćby ruchu. To też pomaga, to też rozwija, bo unika się tak zwanego Tureta. Więc tutaj akurat to jest bardzo ważne, prawda? Szczególnie u młodych ludzi w wieku od 15 roku życia, którzy się jeszcze rozwijają.
Dokładnie. Do tej pory zawsze gry komputerowe były traktowane jako rozgrywka. Aktualnie widzimy, że idzie to w kierunku bardziej już takiego typowego sportu. W drużynach zatrudniani są dietetycy, są zatrudniani menadżerowie, którzy odpowiadają za wszelką organizację całej drużyny. Są zatrudniani dietetycy, tak? Coraz bardziej idzie to w kierunku, w którym to e-sport będzie można powoli uznawać jako sport. Mamy tutaj tak na dobrą sprawę wszelkie przejawy tego. Mamy rywalizację, mamy kontakt z innymi ludźmi, więc to wszystko tak naprawdę te najważniejsze cechy są spełniane. I tutaj ciekawostka właśnie, e-sport został oficjalnie uznany na Sri Lance jako sport. Czyli widzimy, że te pierwsze kroki w tym kierunku są właśnie stawiane.
No tak, no, gra tam się to zaczęło rozwijać. No, kraj Sri Lanka to fakt taki troszeczkę kraj, który
Nie
zaczyna
widnieje na
to,
scenie.
ale taki troszeczkę marginalnie, jeżeli chodzi o w ogóle czy sport, czy e-sport. Chyba, że mają tam graczy, którzy się pojawiają w jakichś grach typu Dota i tego typu, którym, bo nie znam tego rynku akurat, to w tym momencie, bo w sporcie to akurat są bardzo słabi, no to może próbują w ten sposób reklamować swój kraj, co jest według mnie bardzo dobre. Czym to może być sportem? Tak i nie. Z jednej strony chciałbym, z drugiej strony może nawet lepiej, żeby nie było. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Automatycznie, jeżeli to się stanie sportem, tak zwane dziadki położą na tym łapę. To jak powstają, jak mam się w Polsce, Polski Związek Piłki Nożnej, Siatkówki czy czegokolwiek innego. Automatycznie, jak to staje sportem, wchodzi w to coś typu jak ministerstwo, jak związek organizowany. I więc tutaj akurat to może wyglądać różnie, zależy kto się tym zajmie, prawda? Tutaj akurat będą mieć dużo do powiedzenia politycy. I nie ukrywam, wolałbym chyba, żeby to pozostało jako forma rozrywki rywalizacyjnej, niż jako zwykły sport. Bo po co mamy się ładować na olimpiadę czy tego typu rzeczy, jak to nikomu nie pomoże, prawda?
Dokładnie. No, ten e-sport coraz generuje tak naprawdę coraz większe zyski, więc tutaj różne partie na różnych szczeblach, różne organizacje na pewno patrzą na e-sport jako taki łakomy kąsek, aby, tak jak mówisz, tylko położyć na tym rękę. No, moim zdaniem najważniejsze jest, żeby ten e-sport stopniowo się rozwijał, żeby on wyglądał coraz lepiej, a nie tylko tak z kopyta wejść. No tutaj przede wszystkim chodzi o młodych ludzi, którzy, żeby mogli się rozwijać i widzieli również korzyści z tego, że kiedyś będą się chcieli bawić profesjonalnych e-sportowców.
No dokładnie, no jeżeli chodzi o wartość rynku, to tutaj akurat nawet ekonomiści nie są w stanie tego ocenić. Pamiętam w 2017 roku jakiś amerykański instytut powiedział, że e-sport będzie wart do końca 2019 roku, może być wart nawet 2 miliardy złotych, 2 miliardy dolarów. Przeliczyli się, ponieważ w połowie 2018 roku już był warty, czyli półtora roku wcześniej już był warty ponad 2 miliardy, teraz zbliżamy się powoli do 3 miliardów. Więc tak naprawdę ta bańka potwornie rośnie. Mam nadzieję, że ona nigdy nie pęknie.
Zwłaszcza, że no to wchodzą młode roczniki, tak? Społeczeństwo coraz, przede wszystkim młodzieżowe, coraz więcej czasu spędza właśnie przy komputerach, w grach komputerowych. No i tutaj swoją uwagę w większości przypadków kierują właśnie w stronę e-sportu oraz gier multiplayerowych. Nie tylko Counter-Strike, mamy tutaj również League of Legends, Dota 2, czy też fenomen, którym ostatnim czasie tak na dobrą sprawę jest Fortnite. Nie wiem, czy słyszałeś, ale tutaj w stronę Epiku ma być wysłany zarzut, może skarga do sądu, że zdawali sobie Epicy sprawę, że tworzą bardzo uzależniającą grę i że to ma być jakiś pretekst do wyciągnięcia od nich pieniążków.
A czy to jest głupota, bo każda gra ma na celu w pewnym sensie uzależnienie grupy ludzi bez spędzenia jak najwięcej czasu na danej grze. To nie trzeba nawet szukać jakichś dużych, wysokich tytułach. Wystarczy wgrać jakąkolwiek grę na komórkę, która w większości polega jak najczęściej w wchodzeniu do tej gry, żeby cokolwiek tam zdziałać. Więc tak naprawdę powinni pozwać wszystkich. Bez wyjątku. CS też w pewnym sensie jest uzależniający. LOL już nawet nie wspomnę. Żeby LOLa ogarnąć, grać na jakimś wysokim poziomie, no ogarnij te wszystkie postacie i
Mechaniki.
umiejętności, i taktyki, tak samo tą resztę. To nie jest takie hop-siup, prawda? Fortnite jest w pewnym sensie uzależniający, ale bardziej jest taką grą, która daje pewne możliwości, porównując do innych, że tam ta gra zależy przede wszystkim od ciebie, od twoich umiejętności. To nie ma jest tak jak na przykład w LoLu, kurde, ale dostałem do dupy drużynę. Nie, tutaj wchodzisz solo i ty sam grasz. Fakt, jest trochę musisz mieć szczęścia w dropie, żeby nic nie zaskoczył, ale przede wszystkim sam odpowiadasz za siebie, a nie polegasz na kimś, chyba że wiadomo, grasz drużynowo. To jest właśnie typowa taka gra, gdzie wchodzisz i możesz zagrać od razu, bez czekania na ludzi, bez proszenia się, bez denerwowania się, że ktoś jest naprawdę noobem, czy jakiego tego typu inne rzeczy, albo że po prostu sobie po prostu przepotrolować. Bo w tym momencie no, grasz solo, prawda? Sam za siebie odpowiadasz. W tym jest to fenomen tej gry, że ta gra daje możliwość odreagowania. Sam miałem taki etap, że lubiłem sobie przyjść do domu, załączyć sobie Fortnite'a i sobie po prostu tak pograć, for fun, odreagować. I czy wygrywało się, czy się przegrawało, ta gra dawała frajdę. Znaczy daje pewnie nadal. Poza tym to była gra, którą lubi moja żona i wtedy może nie grać, bo akurat nie lubi grać, ale lubi na przykład patrzeć w tym momencie na grę Fortnite'a i lubi się z tego pośmiać, nie?
No tutaj Epic Games naprawdę mogłoby uchodzić za taki przykład, jeśli chodzi o biznes właśnie w e-sporcie. Przypomnijmy tylko, że Fortnite w trybie Battle Royale nie miał być pierwotnie kluczowym trybem gry. Tam na czele miało być ratowanie świata. Dopiero ten tryb Battle Royale później miał być wspierany, było tą drugą opcją alternatywy, no ale Epicy tutaj w świetnym momencie wypuścili właśnie tryb Battle Royale, w momencie, w którym stawał się na niego bardzo ogromny hype. Tutaj na początku piecze oraz takiego rolę pioniera, powiedzmy, może nie jako gra, która została pierwsza wypuszczona w tym trybie, ale taka, która zaczęła największą popularność przynosić trybowi Battle Royale, był PlayerUnknown Battlegrounds, tak? Czyli popularny PUBG. Za chwilę wyszedł właśnie Fortnite, który jeszcze bardziej przebił tą popularność. No, nie ukrywajmy, no, PUBG jest o wiele takim bardziej taktycznym Battle Royale'em. Fortnite jest o wiele bardziej casualowy, no i tutaj na pewno na sukces całej gry wpłynęli również streamerzy, którzy tutaj bardzo często nagrywali swoje materiały właśnie w grze Fortnite. Tak więc no tutaj Epic Games przyzna, że naprawdę zrobili bardzo dobry ruch w odpowiednim momencie. Stwierdzili, że jednak słuchajcie, to ratowanie świata tryb będzie dopiero na drugim miejscu, teraz idziemy w tryb Battle Royale.
No tak, no to akurat bardzo dużo też wprowadził H1Z1, nie wiem czy pamiętasz ten tytuł.
Oczywiście, tak jest.
Tam był ten tryb już w pierwszej kolejności. Przede wszystkim ta gra była jest chyba nadal mega zbugowana. Mimo to, że szło się łatwo zdenerwować, to gra jest nadal, znaczy była nadal popularna. Więc tutaj pokazywało, że ludzie czegoś takiego żądają, tylko że po prostu w lepszej jakości. Fortnite według mnie wygrał z PUBG, może nie samą grywalnością, bo tutaj królek to co szuka, właśnie tym wygrał tym, że można się po prostu się powygłupiać, jest ten tryb budowania, gra jest prostsza, bardziej dostępna też dla ludzi młodszych, darmowa jest przede wszystkim i przede wszystkim w e-sporcie wygrała pod tym względem, że jest przyjemniejsza dla oka, czy dla graczy, którzy znają tę grę, czy dla osób z zewnątrz, jest dużo przyjemniejsza dla oka. Nie ukrywajmy, że gry, gdzie się gra po 100 osób naraz, ciężko jest wyreżyserować. Ciężko jest pokazać po prostu fenomen tej gry, fenomen dobrego gracza, ponieważ to nie jest tak w CS-ie, że widzisz tą sytuację. Tutaj akurat jak ci się uda, to zobaczysz. Jest naprawdę z tym problem. Dlatego w Fortnite, mimo wszystko, ładnie to wygląda, przyjemnie się właśnie dla oka. W PUBG często nie było widać nawet, że ktoś kogoś zabił, no pokazywał, o został zabity, ale gdzie był, co, gdzie, jak się stało, to nikt nic nie wie, prawda?
Dokładnie.
Szczególnie w Fortnite, to jak wersja, potem ta końcówka, kiedy strefa jest bardzo malutka, to bardzo dużo się dzieje w samym budownictwie. Widziałem to na IEM-ie w zeszłym roku, gdzie Epic zrobił genialną scenę. No, wielkie brawa dla nich, to jest no, mistrzostwo świata. A to, co się potem działo w najmniejszej strefie, to nie wiem, to, no, mózg rozwaliło. No. W 2-3 osoby normalnie, jak się tak na takiej strefie jest, no, to jest właśnie dużo. A tam było po 20, po 30 graczy, gdzie się budowało na najmniejszej strefie, co dla mnie jest, no, nie wiem, niewyobrażalne. Jakbym tego nie zobaczył, to bym nie uwierzył.
No, nie ma co ukrywać, Fortnite jest mega dynamiczną grą. Wymaga wielkiej kreatywności i to na pewno dla odbiorcy, takiego typowego widza, który popatrzy, i jest o wiele przyjemniejsze niż jakieś siedzenie pod drzewem, też kampienie i wyczekiwanie długie na swojego przeciwnika. Dobrze, pozostajmy w takim razie w strefie e-sportu na scenie polskiej. Izakoborz ogłosiło ostatnio skład żeński swojej organizacji w Counter-Strike Global Offensive. Jak ogólnie oceniasz taki krok Izakoborz i ogólnie może co nam powiesz na temat żeńskiego e-sportu i jak ogólnie uważasz, czy w dobrą stronę podąża żeński e-sport, szczególnie właśnie w CSGO?
A czy tutaj akurat Izako idealnie się wpasowało z tego względu, że są do mistrzostwa, żeńskie mistrzostwa w CS-ie. Obstawiam, że raczej wiedzieli już o tym wcześniej, że takie coś będzie, a wiadomo, to są akurat ludzie, którzy po prostu mają dobre wiadomości, dobre znajomości. Co do żeńskiego e-sportu, no powiem tak, popieram, ale po prostu, żeby to wyglądało troszkę inaczej. Tak jak ogólnie e-sport ma bardzo dużo wad, bardzo dużo chaosu, bardzo jest zniszczony przez podejście czy właściwie organizacji, czy samych graczy, żeński e-sport ma tego, uważam, że razy dwa. Miałem drużyny żeńskie, wiem jak to wygląda. Po prostu rozumiem, że kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni, że chcą być tak traktowane tak w sporcie czy w czymkolwiek innym, ale to trzeba patrzeć na realia. Nie osiągną tego, ponieważ nie przyciągają takiej publiki jak męski e-sport. Tak samo wymagają, żeby były dla nich organizowane osobne turnieje. No fajnie, ale jak chcą faktycznie coś osiągnąć, to powinny wziąć, próbować walczyć z facetami w różnych sportach elektronicznych, bo w przeciwieństwie do normalnego sportu jest ta różnica troszeczkę mniejsza i jest im troszeczkę będzie łatwiej to wygrać. Mimo wszystko, według mnie są ze skillem, ze wszystkim są strasznie w plecy porównując do męskiego e-sportu w jakiejkolwiek grze. Nie wiem, to może troszeczkę brzmi wrogo czy coś takiego, ale ja uważam, że żeński e-sport, jeżeli nie zmieni się podejście kobiet tutaj przede wszystkim do tego wszystkiego, co było widać przede wszystkim w komentarzach na e-sportowych, pod tym tematem mistrzostw, drużyny Zakobors i mistrzostw kobiet, to nie wróżę dobrej przyszłości tym wszystkiemu. A co ty w ogóle o tego ty myślisz?
No generalnie sam e-sport jest bardzo młody, tym bardziej żeński e-sport jest jeszcze młodszy. No na pewno tą popularność ma o wiele mniejszą. Dokładnie wygląda to bardzo podobnie, tak jak porównując piłkę nożną do siatkówki. Piłkarze tej generują mega wielkie przychody, mega wielkie oglądalności. Siatkówka również jest emocjonująca, jednak takiej oglądalności nie przyciąga. To się wiąże też z tym, że na pewno sponsorzy nie są tacy sami. Żeński e-sport chciałby być stawiany na równi z męskim e-sportem, no ale tak jak mówimy, ta popularność wpływa na to, że nie będą tak generowane przychody jak w męskim sporcie, więc nie można w 100% stawiać się na równi, może nie jako osoby, tak? Bo to wiadomo, zawsze będziemy tutaj stać po stronie równości. No ale jeśli chodzi o przychody, o samo podejście sponsorów, generowanie ewentualnych środków, no nigdy to nie będzie na równo. A patrząc na to, jak obecne podejście jest po stronie żeńskiego sportu, no prosty przykład z brzegu. Jakiś czas temu miał miejsce mecz w Lidze Legend, tak, League of Legends, w którym to żeńska ekipa mierzyła się z męską. No i tutaj męska strona zdecydowała się na drobne śmieszkowanie, banując pięć postaci supportowych. No i tutaj nastąpił ogromny hejt na męską stronę. Że co to w ogóle za podejście, tak? A tutaj tak naprawdę, no ja nie widziałbym niczego wielkiego, tak więc no. Żeński e-sport jeszcze dużo bardziej raczkuje, tak wydaje mi się, że powinny te głowy trochę ochłonąć, to całe podejście również nie powinno mieć takich oczekiwań, jakie mają w tej chwili.
Dokładnie, przede wszystkim powinny, jeżeli chcą cokolwiek pokazać, cokolwiek osiągnąć, powinny próbować bardziej popatrzeć na siebie, nie wymagać od kogoś, tylko same pokazać. Zacząć grać w wszystkich męskich turniejach, tam się pokazać. Jeżeli jakaś drużyna żeńska się dostanie, na przykład powiedzmy, czy do Pucharu Polski, czy do Mistrzostw Polski Męskiej, bo nie ma zabronienia, tam nie jest męskie, to jest dla wszystkich. Tam nie ma zakazu. Tam mogą grać wszystkie drużyny miksowe, jakie chcą. Więc tutaj akurat, no nie ukrywajmy, jeżeli pokaże się jakaś drużyna żeńska z jakiegoś dobrej strony, to w tym wypadku poleci taki fame w ich stronę, że zyskają na swojej jakości, nie tylko gry, ale również finansowej. I to pokaże, że po prostu kobiety też potrafią, bo potrafią, są dobre, ale nie ukrywajmy, tutaj akurat niektóre się po prostu za nisko cenią, bo chcą grać z kobietami, bo im jest łatwiej. To nie jest, nie polega na sile mięśni, na czymś takim, tylko po prostu troszeczkę inaczej to wygląda, trochę jest inaczej zbudowane. Przede wszystkim to też chodzi o zbudowanie psychiki. U kobiet troszeczkę to inaczej wygląda, inne jest podejście. No, mamy bardziej po prostu linijne. No ale faktem tutaj akurat napisana osoba na czacie bardzo często przegrywają ze zwykłymi randomami. I sam byłem świadkiem w zeszłym roku, gdzie do lokalnego gaming house'u przyjechała drużyna, która grała podczas IEM w Katowicach na żeńskim turnieju. Mimo to, że była to drużyna światowego poziomu, jedna dziewczyna się niestety rozchorowała i w tym czasie stand-in po prostu osoba z brzegu zagrała razem z tym dziewczynami przeciwko innej żeńskiej drużynie. I tak naprawdę nie dość, że nie odstawał, to jeszcze dodatkowo grał lepiej niż one. A one grały podczas IEM Katowice w żeńskim turnieju, więc tutaj akurat to pokazuje, że czasami zwykły random może być lepszy niż topka światowa żeńska. I właśnie bym się doszukiwał w coś w tym stylu, że powinny wziąć, popatrzeć na siebie, a dopiero następnie wymagać.
No dokładnie, tutaj jeszcze sporo, jeśli chodzi o mentalność, brakuje żeńskiemu e-sportowi. Powinni wymagać tak na dobrą sprawę jeszcze więcej od siebie, jeśli chcą być, jeśli uważają po prostu, że są traktowane źle. Chociaż osobiście tak nie uważam, bo mimo wszystko na to, co obecnie pokazuje żeński e-sport, generowane oraz wkładane w to wszystko środki są naprawdę duże. Tak więc może zakończmy tym akcentem żeński e-sport. Na koniec. Powiedzmy taki sobie drobny, delikatny, przyjemny smaczek. Dreamhack Masters Malmo 2019, rozgrywano oczywiście w Szwecji. No i wygrywa drużyna Fnatic wynikiem 2 do 1. Nie wiem, czy śledziłeś tego Dreamhacka. Jak ogólnie oceniasz wyniki obu finalistów?
Znaczy, powiem szczerze, zaskoczyły mnie tutaj akurat ci finaliści. No ale może pozytywnie, no Fnatic wraca powoli tutaj akurat do swojej świetności. Zobaczymy to akurat, jak to się potoczy dalej, czy nie po prostu nie staną, nie będą się trzymać tego poziomu. No przede wszystkim zobaczymy to akurat, jak to będzie wyglądało na najbliższym turnieju. No. Niestety finału nie widziałem, nie byłem w stanie go zobaczyć, no ale chyba sobie zerknę powtórkę.
No, oczywiście. No tutaj powrót Fluszy, no i dojście do składu Goldena od razu przyniosły, widzimy, oczekiwane korzyści, wygranie finału Dreamhack Masters. Niewątpliwie nie ma co ukrywać, że tutaj na pewno ich lokalna publiczność poniosła ich tutaj na skrzydłach. No, wiele osób oczywiście sobie w drobnych żartach śmieszkuje. Wróci Flusha, wróciły cheaty do Fnatic, tak więc są również wyniki. Tutaj mapy były naprawdę bardzo stykowe. Na Daście 2 pierwszą mapę wygrało Vitality 16-14, później mieliśmy Inferno 19-16 na korzyść Fnatic, no i trzecia finałowa mapa 16-13 Mirage, oczywiście dla Fnatic. No, przyznam szczerze, że ten powrót Fluszy szczególnie bardzo przyjemny, bardzo sentymentalny.
No tak, tutaj akurat bardzo fajnie, że wrócił Beren. No, tak naprawdę z Fnatic chyba najbardziej lubiłem Olafa, więc to Olaf był według mnie mistrzowski. Najbardziej taki pozytywny zawodnik przede wszystkim pod każdym względem. No, szkoda właśnie, że już tam nie gra, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego.
No wiadomo, no nie ma co ukrywać. Polacy mają na pewno dużo sentymentu do Olofa, szczególnie gdy widzieliśmy gierki jakieś z Jarosławem Paszą, Jarzą Pukowski, nawet na jakichś face-sitach. Tutaj bardzo często gracze grali ze sobą, śmieszkowali na różnych transmisjach, więc na pewno było to bardzo przyjemne. Tak samo jak wydaje mi się, że polscy kibice mają taką słabość do Krzysztofa Getrajta, można by powiedzieć, który no niestety zakończył nam tej karierę w Ninjas in Pyjamas. Może odniesie się jakoś do tego, jak uważasz, czy tej NiP podejmuje dobrą decyzję, bo to chyba NiP ostatecznie odsunęło Getrajta od składu.
Znaczy, Gatorade był akurat w takim troszeczkę dołku. Mi się wydaje, że decyzja była wspólna bardziej. Jeżeli byłaby jakaś decyzja samych nipów, no na pewno nie puściliby go. Szczególnie, że to jest w pewnym sensie ikona, tak u nas Virtusi, że na zasadzie marketingowym. Więc znoszący tutaj jaj się nie puszcza, prawda?
Oczywiście.
No ale nipy sobie zaczęły radzić lepiej. Ostatnio nawet awansowali w rankingu HALT EVI. I tak szczerze, ten ranking wygląda coraz ciekawiej. Pojawiają się całkowicie nowe twarze, całkowicie nowe organizacje. Co mnie osobiście bardzo cieszy, że nie, no wiadomo, czasami są jakieś tam, fajnie by było zobaczyć znowu polską drużynę, no ale pojawiają się całkowicie nowe drużyny, które nikt by się nie spodziewał, że mogą dostać się do top 5, a gdzie tam dopiero top 3.
No tutaj wielką niespodzianką w ostatnim czasie jest ekipa Tarika, tak? Jeszcze niedawno jako Energia tutaj ostatnio takie, można powiedzieć, naprawdę ogromne sukcesy. Co może być fenomenem w grze właśnie byłego składu Energy?
A czy jeżeli chodzi o Evilów, to mi się wydaje, że przede wszystkim na nich nie ma tej presji. Nie ma tej presji takiej jak jest w niektórych drużynach, jak masz Astralis, FaZe Clan, czy Virtus Pro, gdzie jest presja, no wygrywało się, było się to topką, lubi się tą topką i musimy wygrać. Każda porażka jest w tym momencie bardziej zapamiętana. Nie pamiętam gdzie, ale słyszałem kiedyś taki tekst właśnie. Jeżeli wygracie, to wszyscy o tym zapomną. Za to była odpowiedź. Ale jeżeli wy przegracie, to wam tego nikt nie zapomni. I właśnie bardziej chyba nadziała na tej zasadzie, że bardzo łatwo, znaczy wystarczy jedna, dwie porażki i bardzo łatwo wtedy upaść. A wzbicie się z powrotem jest bardzo ciężkie, dlatego pojawiają się nowe twarze, nowe organizacje, jak Evile w tym wypadku, Avangard, które się pojawiło w top 5. To są organizacje, które by mało kto pomyślał, które by tak były wysoko.
Wiadomo, tak jak kiedyś, jeszcze całkiem niedawno nadmieniała organizacja Fairplay, scena Counter-Strike'a, ogólnie esports jest tak ogromna, że dla każdego tak na dobrą sprawę znajdzie się miejsce. Dalej to utrzymujesz?
Tak. Kiedyś powiedział, bodajże Sawik powiedział, tekst, że tylko w Polsce jest rynek dla 10 tysięcy osób związanych ze sportem. To nie chodzi tylko o graczy, to chodzi o ludzi powiązanych ze wszystkim. Komentatorów, analityków, redaktorów i tak dalej, i tak dalej. Tylko to są osoby odpowiedzialne. W Polsce też brakuje czegoś takiego jak nauka, prowadzenia pewnych rzeczy, zarządzania. I to jest spory problem wielu, przede wszystkim właścicieli organizacji, że zbyt chcą, zbyt ciągną, a to się zwykle kończy sporym upadkiem i rozczarowaniem. Więc tutaj akurat też się gracze do nich zrażają, firmy się zrażają. To powinno się zmienić trochę podejście. No, mam nadzieję, że nam się kiedyś uda wprowadzić pewien rodzaj świadomość biznesową, bo nie ukrywajmy, to już nie jest zwykła gra. Kiedyś się grało za myszkę, jechało się przez całą Polskę na własny koszt. Każdy się cieszył, że się z kimś spotkał, że z kimś mógł zagrać. W dzisiejszych czasach, jak nie ma puli poniżej 5 tysięcy, czy jest pula poniżej 5 tysięcy złotych i to w sprzęcie czy w kasie, to nikt się po prostu nie chce jechać. No i to troszeczkę też boli, że nie ma tego czasu, tej radości. Dużo jedzie po prostu, żeby tylko rywalizować. O tym zapominamy.
Dokładnie, to już nie jest tylko zwykła zabawa. Bardzo często e-sport jest już traktowany jako sport konkurencyjny i jako możliwość zarobku. Tak więc tym akcentem myślę, że możemy zakończyć pierwszą odsłonę, co w e-sporcie piszczy. Przypominam, będzie to seria cotygodniowa, która będzie się pojawiała regularnie w poniedziałki o 20, na co oczywiście gorąco zapraszam. Wszystkie transmisje będą się odbywały tutaj na żywo na kanale Fairplay Polska. W dniu dzisiejszym był z nami Dawid Mrachacz, właściciel organizacji Fairplay. Dziękujemy ślicznie za obecność, Dawidzie.
Również dziękuję i miłego wieczorku wszystkim życzę.
Oczywiście, życzymy wszystkim miłego wieczorku. Zapraszam w następny poniedziałek na transmisję właśnie Co we sporcie piszczy, a już w piątek o godzinie 18 widzimy się na eSport Lize, którą będę osobiście komentował również na tym kanale. Z naszej strony w dniu dzisiejszym to wszystko. Dziękujemy ślicznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.